Chwała Bogu! Bardzo serdecznie witam Was wszystkich na naszym nabożeństwie niedzielnym w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Witam wszystkich i gości, i tych, którzy są po raz pierwszy, i domowników wiary, i ilekroć tutaj staję i widzę, tej perspektywy widać chyba wszystkie twarze, nawet ci, którzy się chowają za słupem, to wielką radość mogę mieć, widzieć uśmiechnięte twarze tych, którzy są własnością Pana Jezusa i ci, którzy są nastawieni na słuchanie Bożego Słowa. To wielka radość widzieć twarze i uśmiechnięte. I z tego się bardzo cieszę. Jestem wdzięczny Bogu. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze nabożeństwo od pewnego też i wyznania związanego z wiarą, ale też z takim przypomnieniem. Wiara to szczególna wartość. Ojcem wiary jest Abraham. My jesteśmy jego potomstwem w tej linii wiary i zaśpiewajmy pieśń jeszcze siedząc, wiarą w obietnicę Bożą. Gdzieś tam ostatnio w moim sercu, w mojej głowie się troszeczkę zakorzenia. Właśnie fragment z życia Abrama, potem Abrahama. W pierwszym Księdze Mojżeszowej w 14 rozdziale czytamy takie słowa. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Historia Abrama, który wraca po całej nocy męczącej w walki, zmagania się. Wiecie, on z 318 ludźmi wystąpił przeciwko 5 królom. I to nie było 5 ludzi, ale skoro 5 królów, to armia 5 królów. 318 ludzi. Odbił swojego bratanka Lota, zyskał wielki łup, wielki dobytek i wraca. Zmęczony wraca i na spotkanie jego wychodzi Melchizedek. I po co ten Melchizedek wychodzi? Żeby mu pobłogosławić. I ten Melchizedek wynosi chleb i wino. I wiemy, czytając list do Hebrajczyków, szczególnie 7 rozdział, że ten Melchizedek to jest ktoś taki podobny do Syna Bożego. Bez początku, bez końca, bez ojca, bez matki. Wynosi chleb i wino. I jest jednocześnie królem i jednocześnie kapłanem. I nie ma innej postaci w Bożym Słowie, która łączy te dwa szczególne zaszczyty i funkcje. Król i kapłan, i arcykapłan. I wiemy, że Pan Jezus wzorem Melchizedeka jest tym najwyższym arcykapłanem. Ale wiecie, czytając to, tak sobie myślę właśnie o Abramie. Wiecie, on idzie po jakichś zmaganiach i naprzeciw niego wychodzi ktoś, kto niesie chleb i wino i to chce mu pobłogosławić. Jak wielu dzisiaj z nas jest po różnych zmaganiach i idziemy. Taka myśl, naprzeciwko nam wychodzi ktoś z chlebem i winem, chcąc nam pobłogosławić. Tym kimś jest Jezus Chrystus. On wychodzi naprzeciwko ciebie. Po jakikolwiek jesteś w walkach, zmaganiach, obciążeniach, może masz dosyć wszystkiego, ale On wychodzi naprzeciwko. Chlebem i winem. Z tym, co mówi o Jego śmierci. Za twoje grzechy. Po to, aby ci pobłogosławić. A to błogosławieństwo Jego jest, ja wierzę, dla tych, bo tutaj to błogosławieństwo Melchizedeka jest związane z Abramem, ale Abramem, który uwierzył Bogu. Błogosławieństwo Jego jest dla tych, którzy wierzą. Chcesz dzisiaj doświadczać błogosławieństwa tego, który wychodzi naprzeciwko ciebie. To niech wiara będzie wartością, która też wyróżnia, charakteryzuje ciebie i twoje życie. I aby czas nabożeństwa był czasem wzrostu w wierze, ale czasem takiego oczekiwania na to, żeby ten, którego dzisiaj też śmierć będziemy obchodzić, on wychodzi naprzeciwko, aby nam błogosławić. Abyśmy dzisiaj mogli tego błogosławieństwa doświadczyć. Tego chcę sobie i wam życzyć, aby czas nabożeństwa był czasem wzrostu w wierze, jako wierzący ci, którzy są adresatami błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa. Bo On chce błogosławić. A jesteśmy potomstwem Abrahama? Więc spodziewajmy się i oczekujmy tego, że Pan Jezus po to wychodzi, aby nieść błogosławieństwo. Powstańmy bardzo proszę i razem wyraźmy wdzięczność Jemu za to, że On chce wychodzić naprzeciwko dzisiaj i chce nam błogosławić. Bo oddał życie za każdego z nas i chce, żeby to błogosławieństwo największe w postaci relacji z Jego Ojcem było udziałem każdego z nas, każdego wierzącego. Drogi nasz Panie, chcemy Ci wyrażać wdzięczność, bo jesteś cudownym i wspaniałym Bogiem. Panie, nikt nie jest taki jak Ty. Dziękuję Ci, że darowałeś nam dzisiaj kolejną możliwość, aby zebrać się, aby być razem w jednym miejscu, w Twoim imieniu. Aby też, Panie, łączyć się i jednoczyć w tym, żeby oddawać Tobie chwałę, ale też wsłuchiwać się w Twój głos. I oczekiwać, Panie, Twojego działania, Twojego błogosławieństwa w naszym życiu. Panie, daj nam i dzisiaj wzrastać w wierze, abyśmy byli potomstwem Abrahama, jako ci, którzy prawdziwie wierzą temu, co Ty obiecałeś, wierzą Twojemu Słowu. I w tej wierze, Panie, możemy wzrastać, być bardziej dojrzałymi, wyrażać naszą wiarę w naszych uczynkach, w naszym postępowaniu, w naszym działaniu każdego dnia, w tym wrogim świecie, Panie. Ale daj też, Panie, żebyśmy dzisiaj Twojego błogosławieństwa mogli doświadczyć. Nawet jeżeli dzisiaj ktoś z nas jest utrudzony, obciążony i zmaga się z różnymi walkami, Panie, aby Twoje wyjście naprzeciw przyniosło błogosławieństwo dla tych, którzy dzisiaj potrzebują podniesienia, posilenia i wzmocnienia. Panie, aby też to doświadczenie Abrahama, Panie, stało się naszym doświadczeniem i dziś proszę Cię o to, Panie, i dziękuję Ci, że Ty chcesz błogosławić, że błogosławieństwo Boga jest dla każdego w Chrystusie Jezusie dostępne. I daj nam, Panie, być tymi, którzy tego błogosławieństwa przez wiarę w Chrystusa Jezusa doświadczają i dzisiaj, Panie, aby Twoje błogosławieństwo spływało na nas. Dziękujemy Ci i oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Jako Panu, jako Bogu, jako Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Śpiewajmy dalej.
nasze grzechy na siebie i jedyną przebaczył. Nikt inny nie mógł zrobić tego. Nikt nie poradził sobie z grzechem, jak tylko Jezus Chrystus, Bóg, który zszedł na ziemię. Dlatego chwalimy Go, za to, co uczynił dla nas. Wywyższajmy Go dalej przez tą kolejną pieśń. Chwała, Panu, cześć, że przez Jego krew i Jego krzyż mamy dzisiaj dostęp do Boga.
Peace. Co jest łatwiejsze? Być kochanym czy kochać? Kochać. Miłość zawsze ma swoją cenę. Trzeba coś zawsze oddać, coś poświęcić. Dobrze jest być kochanym, gdy ktoś inny ponosi cenę miłości, a my tylko delektujemy się tą miłością, cieszymy się. Ach, w kwiatkach żona, bo mąż troszczy się i o wszystkim pamięta i ją odpowiednio dowartościowuje. Stosunkowo łatwo też jest kochać, gdy ktoś daje się kochać, gdy jest takim obiektem, na który gdy spojrzysz, to chce ci się kochać. Kto nie robi ci pod górkę, kto nie sprawia ci przykrości, kto w lot chwyta twoje myśli, ach, takiego kogoś łatwo jest kochać. Najlepiej w ogóle jest kochać się z wzajemnością. On mnie, ja jego, jednakowo inwestujemy w tę miłość i nie trzeba się nadwyrężać w takim wypadku, gdy spotykamy się z pełną wzajemnością w miłości. Zdarza się nam jednak bardzo często, że miłość nie jest odwzajemniona. Co wtedy? Przypomnijmy sobie obraz ogrodniczego traktorka, który sam w sobie, choć jest wspaniałą maszyną, tak naprawdę jest nieprzydatny. Najwyżej można trochę narobić hałasu, przejechać się na próżno do kościoła i z powrotem i nic więcej. Dopiero gdy przyłączysz do tego traktorka różne narzędzia, przystawki, wtedy jest to wspaniała maszyna, która można użyć na różne sposoby. Tak jest właśnie z wiarą. Mówimy o tym od dawna już w naszym zborze, że sama wiara bez uczynków jest martwa, nieprzydatna. Możemy się co najwyżej pochwalić tak ogólnie, że mamy wiarę, w niedzielę pojawić się na nabożeństwie, powiedzieć: mam wiarę, jestem wierzący, super. Ale gdy dołączymy do wiary siedem cech, o których rozmawiamy, wtedy wiara zaczyna owocować dobrymi uczynkami w naszym życiu. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Więc rozmawiamy w naszym zborze o siedmiu cechach, których potrzebuje nasza wiara, aby skutecznie działać w nas i poprzez nas. I ponieważ Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy bezwłocznie, gorliwie, starannie i ze świadomością, że jest to bardzo poważna sprawa w naszym życiu, byśmy łączyli naszą wiarę z wymienionymi cechami, dlatego przyglądamy się im bardzo uważnie, staramy się wniknąć w istotę zagadnienia i zrozumieć, co mamy naprawdę wprowadzać, jak praktycznie to robić w naszym życiu. Siódmą cechą, a więc ostatnią z tej listy, jest miłość. Miłość. Greckie agape. Nie taka miłość, jaka nam przychodzi do głowy w pierwszym odruchu, gdy słyszymy o miłości. To słowo ma szersze znaczenie i dotyka sfery, która naturalnie nie jest nam przypisana. To jest miłość w znaczeniu dobrej woli, życzliwości w sensie decyzyjnym, a nie emocjonalnym. To jest miłość w sensie takiej postawy, jaką Bóg ma wobec ludzi. Tu chodzi o miłość polegającą na świadczeniu dobra komuś, kto na to dobro nie zasługuje, nie odwzajemnia w żaden sposób miłości. I wreszcie to jest określenie posiłku wspólnotowego, czyli agapy, którą i dzisiaj będziemy mieli w naszym zborze. Inne polskie przykłady Słowa Bożego używają w tym miejscu słowa łaska, umiłowanie, prawdziwa miłość. A w Biblii Dąbrowskiego jest to oddane, że miłość bratnią oprzeć trzeba na miłości Bożej. Chciałbym, żebyśmy przeszli chwileczkę przez te grupy znaczeniowe słowa agape, żebyśmy troszkę wniknęli, co to my mamy dodawać do naszej wiary, czym uzupełniać braterstwo, czym uzupełniać te inne cechy, które były już wymienione. Po pierwsze, pomyślmy o agape jako dobrej woli, o życzliwości w sensie decyzyjnym, a nie emocjonalnym. Miłość nam się kojarzy przede wszystkim z emocjami, z dobrymi uczuciami, z pięknymi uczuciami. I jak gdzieś chcemy pokazać miłość, to co malujemy? Serce, no nie? Jeszcze nie widziałem, że ktoś chciał pokazać miłość, malując rozum na przykład. Nie? Tylko I love Jesus, to co tam? To I w serce i Jesus. I love Gdańsk na przykład. Nie? I tam różne takie obrazki, memy się pojawiają. Miłość, o której dzisiaj rozmawiamy, którą mamy uzupełniać naszą wiarę, to jest miłość, która polega na decyzji, że będę ci życzliwy, że będę działał dla twojego dobra, że będę szukać tego, co najlepsze dla ciebie, niezależnie od tego, czy ty mi to odwzajemnisz, czy nie. że będę w tym wytrwały. Postanawiam Cię kochać, niezależnie od tego, czy Ty mi to odwzajemnisz. Jest to jasne? To jest decyzja, decyzja. Jest w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, wzmianka o takiej sytuacji, gdy apostoł Paweł napisał do Koryntian, że mają pośród siebie faceta, którego trzeba mocno napomnieć, bo postąpił źle, popełnił grzech poważny i trzeba mu dokręcić śrubę, trzeba go napomnieć porządnie. Ale zaraz potem napisał, że gdy taka reakcja nastąpi, to dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Gdy grzesznik został napomniany i uznał swój grzech, on już nie potrzebuje więcej przykrości, już nie potrzebuje pochrząkiwań i odwracania się. Taki człowiek potrzebuje miłości, potrzebuje, żeby okazać mu miłość. I dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość, bo on być może kogoś zranił, na pewno stał się zgorszeniem dla wszystkich, że aż apostoł list pisał na ten temat. On skrzywdził kogoś spośród zborowników swoją postawą. On jest naturalnie niemile widziany. Gdyby się opierać tylko na emocjach, na uczuciach, to takiemu trzeba by pokazać drzwi i powiedzieć: idź człowieku, skądś przyszedł i więcej tutaj nam nie psuj opinii, nie psuj nam atmosfery. Tutaj trzeba postanowić, okazać mu miłość. Nie zasługuje na tę miłość, ale ja postanawiam, ale my postanawiamy, że tego brata przytulimy. On się opamiętał, został napomniany, opamiętał się. Nie będziemy go odtrącać więcej. Niech się poczuje dobrze między nami. Niech poczuje, że jego opamiętanie jest dobrze przyjęte. Po drugie, ta miłość, do której jesteśmy wezwani, by nią uzupełniać naszą wiarę, to miłość w sensie takiej postawy, jaką Bóg ma wobec ludzi. A to jest wielki temat i absolutnie nie jestem w stanie dzisiaj go w pełni wyłuszczyć, ale większość, znakomita większość spośród nas to czytelnicy Biblii, to ludzie, którzy znają Boga, którzy znają Go z Jego słowa, z własnych przeżyć, którzy wiedzą, jak Bóg się odnosi do nas. Bóg nam to objawił. Objawił nam to w Synu swoim, Jezusie Chrystusie. Objawia to nam w Biblii, jak On nas kocha, jaką On ma postawę w stosunku do nas. I właśnie o to chodzi, żebyś ty i ja, żebyśmy my jako naśladowcy Jezusa Chrystusa taką miłością uzupełniali naszą wiarę. Któż by się ostał, gdybyś policzył nasz grzech, śpiewamy w jednej z pieśni. Łaska. Wspaniała łaska Boża, która nas ogarnęła i tej łaski, tej miłości, w której jest element łaski, miłosierdzia, wyrozumiałości, wspaniałomyślności dla drugiego człowieka, tak jak Bóg ją ma w stosunku do nas, tej miłości nam potrzeba. Zauważcie, czytamy w 1 Jana 3,1, jaką wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Ba, i jesteśmy nimi. To nie były puste słowa. To Bóg nie powiedział tak na nasze urodziny, żeby nas pocieszyć, albo na okoliczność świąt, bo wtedy wszyscy sobie miłe rzeczy mówią. On nazwał nas swoimi dziećmi i nimi rzeczywiście jesteśmy. Każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa do serca, kto w Niego uwierzył, ten ma prawo nazywać się dzieckiem Bożym. Jest dzieckiem Bożym. Pomyślcie, zauważcie, to jest powiedziane, jaką wielką miłość okazał nam Ojciec. W żaden sposób na to nie zasługiwaliśmy. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. I to nas krzepi, to dodaje nam otuchy. Nie daj Boże, żebyśmy myśleli o tym, że my jesteśmy tak wartościowi, że On, jak popatrzył na taką wartość, jaką ja jestem, że On aż Syna swojego oddał. To nie jest prawda. Nie jesteśmy wcale tacy wartościowi, żeby On oddawał za nas swoje życie. Nic nam się nie należało. Jesteśmy marnym prochem. Ale On w swojej miłości, dlatego że jest miłością, poszedł aż tak daleko, że oddał za nas swoje życie. I gdy mówimy o miłości dzisiaj, że mamy ją okazywać, że mamy uzupełniać wiarę taką miłością, to powinniśmy oddawać życie za braci, bo to miłość, która wzoruje się na tym, co zrobił Bóg, jaki On ma stosunek do człowieka. I my dla swoich najbliższych i dalszych powinniśmy nabywać takiej cechy, żeby oni, mając z nami do czynienia, zauważali, że naśladujemy Boga. Nikogo z nas naturalnie nie stać na taką postawę. Jak wobec tego można nabyć tej cechy? W Biblii Dąbrowskiego jest powiedziane, a miłość bratnią oprzeć trzeba na miłości Bożej. Tylko wtedy stać nas na to, by taką miłość okazywać. Tylko dzięki Duchowi Świętemu nabywamy miłości agape w naszym życiu, bo jak mówi Galacjan 5:22, owocem zaś Ducha są miłość. I ona jest pokazana na pierwszym miejscu. Potem radość, pokój, cierpliwość i kolejne cechy, które świadczą o tym, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, że On w nas wykonuje tę pracę. Po trzecie, agape to postawa świadczenia dobra komuś, kto na to dobro nie zasługuje. To jest postawa, która nie rozgląda się za kimś, kto w jakiś sposób nam odpowiedział pozytywnie, kto stara się być dla nas miły, kto poprzez swoje zachowanie przyciągnął naszą uwagę, nasze dobre emocje. Przeczytaliśmy nieraz pewno już w Biblii, że Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. Nie było to tak, że najpierw my się nawróciliśmy, zaczęliśmy starać się żyć według woli Bożej i dopiero wtedy On popatrzy, mówi, taka miła kobieta, tak się stara pobożnie żyć, taka dobra jest, to ja za nią też oddam swoje życie. Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy nam do głowy nawet nie przychodziło, żeby się zwracać do Boga. Za różnych ateistów wcześniejszych On umarł, którzy nawet się świadomie wyśmiewali z Boga. On umarł za wszystkich. Tak wierzymy, że On umarł za wszystkich. I oczywiście by z tego daru zbawienia skorzystać, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ale to jest bardzo ważna myśl, jeśli chcemy uchwycić, do czego nas dzisiaj wzywa Słowo Boże. Do jakiego rodzaju miłości nas wzywa. W pierwszym liście Jana, 4:7 czytamy właśnie zgodnie z tą myślą. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. A jak On nas ukochał? Tak, że my żeśmy wcześniej nie zasługiwali na tę miłość. On nie miał żadnej wzajemności w miłości z naszej strony, ale nas ukochał. I my tak mamy się nawzajem miłować. Bo gdy mówimy o miłości wzajemnej, tak jak w ubiegłą niedzielę, to zaraz nam się pojawia ten wątek, że nawzajem jedni dla drugich jesteśmy mili, serdeczni, współczujący, pomagający sobie nawzajem i wtedy jest fajnie się kochać. przytulić się, uściskać przed i po nabożeństwie nawet i w środku nabożeństwa jeszcze by się chciało, gdy jesteśmy właśnie tacy. Ale tutaj w 1 Jana 4,7 nie czytamy o takiej miłości. To czytamy o takiej miłości, jaką Bóg ma do nas. I taką miłością mamy się wzajemnie miłować. To znaczy, że nawet jeśli siostra się skrzywiła na mój widok, nawet jeśli brat przeszedł obok mnie, jakbym był powietrzem i mnie nie zauważył, nawet jeśli ktoś naopowiadał niestworzonych rzeczy na mój temat, nawet jeśli usłyszałem jakieś przykre słowo, że aż mnie w pięty poszło i aż nie mogłem się utrzymać na nogach, to dalej mam tę osobę miłować. Zgadzacie się z tą myślą? I to nie jest łatwe. To już powiedzieliśmy, Ducha Świętego potrzebujemy. Ale skoro On nas tak ukochał, to i my mamy siebie nawzajem miłować. Tak właśnie miłować. Takiej miłości nam potrzeba. Agapa jako określenie posiłku wspólnotowego, to jak już powiedziałem, będziemy praktykować po zakończeniu nabożeństwa tutaj w kaplicy, ale chciałbym przywołać jeden tekst, który właśnie używa słowa agape, gdzie jest napisane: oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców. Byli tacy ludzie, którzy wykorzystywali dobrą, sympatyczną społeczność świętych, wierzących, chociaż sami wcale nie mieli wiary ani miłości Bożej i byli zakałą na ucztach miłości, na agapach pierwszego kościoła. Tak właśnie nazywano te społeczności stołu we wczesnym kościele. Dlatego my też posługujemy się tym określeniem, mówimy agapa. W jakich okolicznościach trzeba nam bardzo tej miłości, bo bez niej nasza wiara jest zupełnie bezradna? Otóż, gdy się wszystko dzieje dobrze, gdy jest miło, to można nawet zaniedbać miłość agapę i nie uzupełniać się naszej wiary, a tylko miłować tą miłością przyjacielską, tym wzajemnym, miłym przebywaniem razem, tym odwzajemnianiem, tym, że ona mi na urodziny prezent, ja jej na urodziny prezent, ona o mnie pamiętała, ja o niej pamiętam. Jest miło, jest serdecznie, jest sympatycznie. To wtedy nie musimy uzupełniać wiary naszej miłością agapę. Ale gdy doznamy krzywdy, gdy pojawi się cierpienie, obmowa, negatywna krytyka, obojętność ze strony drugiego człowieka, brata i siostry w Chrystusie, to wtedy wychodzi, czyśmy uzupełnili naszą wiarę miłością, czy nie. I to od razu widać, jak ktoś mówi: moja noga więcej tu nie stanie, znaczy wiadomo, o co chodzi. Mówił, że ma wiarę. Wiarę, ja jestem wiarę, świadectwo składam, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Na nic to, jeśli nie dołączysz do tej wiary miłości. A wiara jest od parady tylko, a nie od wydawania owocu. Agapa jest niezbędna, jest konieczna w sytuacjach, gdy ktoś zawiedzie nasze zaufanie. Dobrze jest, łatwo jest, gdy ludzie są lojalni, gdy są wierni sobie nawzajem, się trzymają razem, wspierają, walczą o siebie. Ale zdarza się, że ktoś zawodzi nasze zaufanie. Ktoś nas zdradzi, mówiąc krótko i dosadnie. I w takich sytuacjach trzeba nam agapę, bo bez niej już dalej nie pojedziemy. Powiemy: ja czuję się zdradzony, zawiodłem się na tobie. I to rządzi często relacjami i się kończą relacje, bo się zawiedliśmy. W sytuacjach, gdy okazujemy pomoc, niesiemy pomoc innym ludziom, bardzo często dochodzi do tego, że pojawia się jakiś rodzaj napięcia w nas, gdy w imię Chrystusa chcemy pomagać ludziom i pomagamy, bo do tego nas wzywa Słowo Boże. To bez miłości agapy daleko nie pojedziesz. Do pierwszego spotkania, do pierwszego posiłku, może drugiego, trzeciego, dopóki przynosisz nowe, atrakcyjne prezenty, dopóki się naprawdę spisałeś, to jeszcze jest och, ach, jak się cieszę, że Bóg mi takich ludzi dał w waszej postaci, jak to jest wspaniale. Ale za jakiś czas będzie tak, a czemu to jest przeterminowane? A czemu to jest takie stare? A czemu cię wczoraj nie było? Ja tu czekałam na ciebie wczoraj i czemu cię nie było? I ty starasz się, pomagasz, wozisz do ośrodka, organizujesz, żeby tylko pomóc mu wyjść z tego nałogu. I już wydawało się, że już wszystko, już się cieszyłeś i to dostajesz SMS. I tam dzwoni do ciebie, że chwała Bogu, bracie, ja na pewno do kościoła przyjdę w niedzielę. I ręce opadają człowiekowi znowu. Tyle trudu i zero owocu. I jeżeli nie ma agapy w naszym sercu, to się skończy. Ja dłużej już, ja już tego nie będę robił. To nie ma sensu. Wysiadam z tego pociągu. Tak samo jeśli chodzi o sprawowanie służby Bożej. Gdy służymy w zborze, w kościele ogólnie, gdy poświęcamy czas, poświęcamy uwagę, poświęcamy pieniądze, środki wszystkie, jakie mamy, żeby usługiwać. Pracujemy, przygotowujemy się, robimy próby muzyczne, staramy się, żeby dla zboru usłużyć, żeby było. To również wymaga miłości agape, bo w sprawowaniu służby Bożej nieraz spotykamy się z brakiem zrozumienia, brakiem widzialnych owoców, brakiem towarzystwa odpowiedniego, wsparcia. Często się mierzymy z osamotnieniem w pełnieniu służby Bożej. Poczytajmy o prorokach Starego Przymierza, poczytajmy o apostole Pawle, jaki miał los zajmując się służbą Bożą. Gdyby nie miłość agape, to by facet nie wytrzymał, nie wytrwał, nie dałby rady. Więc jest wiele okoliczności. Każdy chrześcijanin, kto chce chodzić we wierze i w posłuszeństwie Bogu, będzie się spotykał z mnóstwem sytuacji, w których bez miłości agape nie pojedzie dalej, w którymś momencie wysiądzie, stanie w miejscu, zrezygnuje. Dlatego potrzeba nam bardzo, by uzupełniać naszą wiarę właśnie miłością agapę, by uzupełniać nasze braterstwo, jak ostatnio mówiliśmy, uzupełniać miłością agapę, bo braterstwo ma też swoje chwile słabości, chwile rozczarowania, chwile trudności i jeśli nie uzupełnimy w tym momencie tego braterstwa miłością agapę, to też nie damy rady. Miłość Boża, o której dzisiaj mówimy, gdy tak ją zaczynamy ogarniać sercem, umysłem, to widzimy, że ona jest naprawdę godna tego, by ją stosować w życiu. Ponieważ pochodzi od samego Boga, ponieważ sam Bóg w Jezusie Chrystusie daje nam przykład właśnie takiej miłości i dlatego nasze serca powinny się ożywiać, nasze umysły koncentrować na tym, żeby właśnie do takiej miłości dążyć, by właśnie taką miłość okazywać. Kiedyś Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, ludzi, którzy wypełniali przepisy rozmaite, powiedział: biada wam faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, czyli dbacie o szczegóły aż do bólu, do takich szczegółów, o których nawet już samemu nie ma w myśli Bożej nawet takich szczegółów. 10 listków mięty i jeden listek odkładacie i do świątyni niesiecie. To nawet nie o to chodzi, ale wy jesteście przesadni w tym, dbacie o takie rzeczy, a lekceważycie sąd i miłość Boga. Lekceważycie sprawę miłości Bożej, agapy, tej postawy, która jest pełna życzliwości, otwartości, serdeczności dla innych, którzy na tę miłość nie zasługują. Tymczasem właśnie tego należało dopilnować. Dopilnować miłości. i tamtego nie zaniedbywać. Nie ma tutaj nauki, że tamto już można w ogóle sobie zapomnieć. Słowo Boże, dlatego że naturalnie ta miłość agape w nas nie funkcjonuje. Ona nie jest nam przypisana przez to, żeśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i w pakiecie od razu dostaliśmy tę miłość. Słowo Boże dlatego nas wzywa, abyśmy nie tylko do tej miłości dążyli, tę miłość okazywali, ale też, żebyśmy w tej miłości trwali. Bo czasem stać nas na jakiś gest miłości, na jakiś czyn miłości. Czasem stać nas na to, żeby okazać nawet najgorszemu wrogowi miłość. Ale wytrwać w tym trzeba. A to już nie jest takie proste. Dlatego i Pan Jezus do tego wzywał, trwajcie w mojej miłości. I apostołowie później wzywali się wzajemnie, wzywali wierzących, trwajcie w Bożej miłości. Czytamy w Judy 21. Tak, tę miłość trzeba tak pielęgnować, żeby ona była stale w nas. Niech wszystko dzieje się u was w miłości. 1 Koryntian 16:14. I tu chodzi o miłość agapę. Tu nie chodzi o tę miłość bratnią, o tę sympatyczną przyjaźń. Tak, tak, to jest dobre i my tutaj wcale nie chcemy temu nic umniejszyć. Jest wspaniale, kiedy miłujemy się wzajemnie, kiedy nasza miłość spotyka się ze wzajemnością. Ale Biblia nas dzisiaj wzywa, byśmy byli ponad tę miłość. Żeby wszystko u nas działo się w miłości agape. A to będzie oznaczało, że nie będziemy się napinać wewnętrznie, że jak ktoś przyniósł ci prezent na urodziny, nie będziesz miał, zapisywał sobie skwapliwie w kalendarzu, kiedy on ma urodziny, żeby nie daj Boże nie przegapić i jemu nie dać prezentu, bo jak mu nie dasz prezentu, odpowiednio życzeń mu nie złożysz, to on może się obrazić i będzie mu przykro i będzie mu smutno. Nie, w Kościele nie można w ogóle żyć w takiej atmosferze. Że my musimy wzajemnie nie spóźnić się z czymś, nie zapomnieć, bo urażę tą brata, bo im będzie smutno i tak dalej. Nie, niech wszystko się dzieje u was w miłości agapy, w miłości Bożej. Czyli, że kocham cię niezależnie od tego, czy ty mnie kochasz. Będę ci życzliwy, nawet jeśli mnie obgadasz. Będę ci przebaczał, nawet jeśli mi zrobisz dużo różnych przykrości jeszcze. Już dzisiaj ci mówię, przebaczam ci. Nie wiem jeszcze, co mi jutro zrobisz. Może jeszcze dzisiaj mi coś zrobisz. Ale ja ci już dzisiaj mówię, ja ci przebaczam. Masz u mnie przebaczenie. Chwytacie? To właśnie o to tu chodzi, gdy jest powiedziane, niech wszystko u was się dzieje w miłości. Tu nie jest mowa o tym, żeby wszystko było takie zalane miodem w Kościele. Takim pływamy sobie jak w miodzie wszystko jest. Jest tak i ścieka tak na każdego ten miód, jest taka atmosfera. Nie, nie. Ja bym się nawet chyba źle czuł, powiem wam szczerze. Jak trafiam gdzieś w takie środowisko, jak ktoś do mnie mówi, braciszku, braciszku, to mnie już tam w środku rozwala po prostu. Bo ja bym chciał powiedzieć, żeby powiedział do mnie Marian albo bracie, albo hej, gościu. Nie? Normalnie, nie? Ja nie potrzebuję, żeby mi braciszku. Słowo Boże mówi w Galacjan 5:6, że w Jezusie Chrystusie te wszystkie zewnętrzne rzeczy, jak obrzezanie czy jego brak, nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. I to słowo bardzo trafia w ten nasz tekst, bo my mówimy o tym, że nasza wiara musi być uzupełniona. Wiara chce być czynna, wiara chce działać, ale potrzebuje narzędzia, jakim jest miłość. Miłość agape. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. To jest wielka myśl o tym, że miłość, właśnie ta miłość agape potrafi połączyć najbardziej zwaśnione osoby, najbardziej różne charaktery. Miłość to sprawia, że tak różni jednak utrzymujemy się razem, razem służymy, razem żyjemy dla Chrystusa, razem niesiemy trzymamy sztandar Ewangelii, razem sobie wzajemnie służymy właśnie, bo miłość spaja, spaja i czyni to, że doskonałość jednego nie razi drugiego, że niedoskonałość tego pierwszego nie sprawia, że doskonały drugi czy trzeci już się nie może z tym pierwszym niedoskonałym odnaleźć w jednej społeczności. Agape jest, jak mówił Jezus, znakiem rozpoznawczym Jego uczniów. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I tutaj znowu jest miłość agape. Nie ta miłość braterska, taka serdeczność, tylko miłość agape. Ona jest ponad tą miłością. I znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa nie jest to, że oni tylko sobie same miłe słowa mówią i nie daj Boże, żeby ktoś mi coś powiedział, bo on nie jest od tego, żeby mnie oceniać, żeby mnie krytykować, bo jak nie, to się zagotuję zaraz i pójdę sobie stąd. Tylko to jest miejsce, gdzie ludzie mówią sobie prawdę w miłości. To jest miejsce, gdzie jeden drugiego może napomnieć i nie bać się, że ten się obrazi, bo tutaj jest miłość Boża. Miłość Boża w tym, który mówi i w tym, który słucha, w tym, którym napomina i w tym, który przyjmuje napomnienie. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Myślmy o sobie nawzajem, żeby właśnie dochodzić do takiej miłości w naszym środowisku. Nie myślmy o tym tylko, jak komuś przyjemność sprawić, tylko myślmy o tym i zejść mu z drogi i go tam gdzieś czasem nie dotknąć do żywego, tylko myślmy o tym, jak wypracowywać w naszym środowisku tę miłość. Bo ona, jak już powiedziałem, nie jest nam dana w pakiecie wiary. Ona nie jest nam przypisana. My o nią powinniśmy zabiegać. My mamy nią zacząć uzupełniać, czy uzupełniać, nadal uzupełniać naszą wiarę. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 1 Piotra 4,8. Więc mamy wiele fragmentów w nauce apostolskiej, które traktują o tej miłości agape, które wyraźnie nas do niej wzywają. I dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy tak rozumieli słowo miłość, żebyśmy do tego dążyli w miłości, w tym naszym codziennym chrześcijańskim życiu? Dlatego, że mamy takie czasy, gdy wielu chrześcijan nastawiło się na to, żeby być kochanym. Fokus sobie ustawiają na to, jesteś kochany, powinieneś być kochany. Bóg i wszyscy wokoło mają ciebie kochać, bo ty zasługujesz, ty jesteś wyjątkowy. I sobie tak regulujemy, żeby tak nam to wyostrzyć sobie to, że ja jestem wręcz godny kochania. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale powiada, że z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Bezprawie powoduje to, że ludzie przestają kochać, a chcą być kochani. Przestają się zajmować, skupiać na tym, że mnie Słowo Boże zobowiązuje do tego, żeby kochać miłością agapę. A zaczyna się odwracać w tę stronę, gdzie spotykam się z aplauzem, spotykam się z pochwałami, spotykam się z samymi miłymi gestami ze strony otoczenia. Takie miejsce zaczynam wybierać. I moja miłość ziębnie na rzecz rosnącego oczekiwania miłości, głodu miłości, żeby inni mnie kochali, żeby inni mnie doceniali, mnie chołubili. I również to zjawisko wyczekiwania na miłość zaczynamy przerzucać na Boga. Nie tylko na środowisko, na otoczenie i dobieramy sobie ludzi, którzy by nas kochali, aż się na nas poznają, bo jak się już potem na nas poznają, to już nas nie kochają i my musimy sobie poszukać jakiegoś innego środowiska, gdzie będą nas dalej kochać. Ale to samo chcemy zrobić w stosunku do Boga. Chcemy być kochani bez obowiązku kochania. I dlatego jest taka wielka popularność hasła Bóg cię kocha, Jezus cię kocha. To jest najpopularniejsze hasło. Jezus cię kocha. Gdzie tam nie tego, to tak, ach, o to jest ciekawe, to jest godne uwagi, że Jezus mnie kocha. Bo gdybym ci powiedział, kochaj Boga, grzeszniku, co ty mnie będziesz tutaj pouczał, co ja mam robić? Ale jak Bóg mnie kocha, o to okej, to w porządku. Wbrew temu właśnie Słowo Boże mówi, w tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Czyli że w tej relacji z Bogiem my powinniśmy się skupiać, bo na tym to polega, że my przestrzegamy, że my czynimy tę miłość, że my nie nastawiamy się na to, że tylko chłoniemy miłość, że On mnie kocha, tylko stajemy się ludźmi praktycznymi, którzy chcą wyrażać miłość do Boga poprzez przestrzeganie Jego słowa, poprzez trzymanie się Jego słowa. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Już dobitniej tego nie można powiedzieć. Tę myśl chciałbym mocno podkreślić dzisiaj w naszym środowisku. Gdy mówimy o miłości agape, to rzecz w tym, że się nie skupiamy na tym, że ktoś ma nas kochać, tylko że my kochamy innych, że my mamy praktycznie miłować innych, że my nie nasłuchujemy, czy oni nas lubią, czy nie. Jak nas nie lubią, to nie jest dla nas miejsce. Że się raczej nastawiamy, że jeśli nas nie lubią, jeśli nam tam różne przykrości robią, to jest miejsce, to jest idealne miejsce do tego, żeby się mogła objawiać miłość Boża przez nas. Tam, gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała, mówi Słowo Boże. Tam, gdzie jest brak wzajemności, tam twoja miłość, miłość agape może zakwitnąć. Ona szuka, ona się lubuje w tym, ma się lubować w takich środowiskach, gdzie właśnie nie płynie ten miód. Ona się może wtedy wykazać, może zalśnić. Słowo Boże też ostatnio tutaj omawiane w naszym zborze dosyć szeroko mówi, że w miłości nie ma lęku, bo doskonała miłość go usuwa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, mówiąc o miłości agape, jeszcze jeden aspekt tej miłości uchwycili. Że ta miłość jest nie do przestraszenia. Że ta miłość się nie lęka, nie wycofuje. Ta miłość nie zwiewa, gdzie pieprz rośnie, jak pojawiają się jakieś trudniejsze okoliczności. Czytałem kiedyś o księżnej Alicji, która żyła w XIX wieku. Była najmłodszą córką królowej Wiktorii. Ta księżna odziedziczyła po swojej matce kłopotliwą chorobę zwaną hemofilia. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, że krew nie chce krzepnąć. Jeżeli się człowiek zrani, to krew się leje i nie można jej zatamować. I to jest choroba dziedziczna. Dzieci królowej Wiktorii nie umiały i potem także dzieci księżnej Alicji. Alicja była bardzo wrażliwą na trudne losy zwykłych ludzi. Nawet to nie pasowało do księżnej, że ona się tak pochyla nad takimi zwykłymi, biednymi ludźmi, a ona starała się im pomagać, jak tylko mogła. W wieku 11 lat troszczyła się o rannych żołnierzy w szpitalu. Dziewczynka, 11 lat, a miała już takie serce. W 1862 roku księżna wyszła za mąż i urodziła 7 dzieci. Jednego z nich nie ma, na zdjęciu, ponieważ jako mały chłopiec właśnie doznał urazu i nie zdołali zatamować krwi i umarł bardzo wcześniutko. W listopadzie 1878 roku dzieci księżnej Alicji zachorowały na dyfteryt. Lekarz wtedy zabronił absolutnie Alicji zbliżania się do nich, całowania, jakiegokolwiek kontaktu, ponieważ to było dla niej śmiertelnie niebezpieczne, gdyby złapała dyfteryt od dzieci. Gdy zmarła 4-letnia córeczka Alicji, Maria, księżna z początku próbowała jakoś ukryć to przed starszymi dziećmi, bo chciała im oszczędzić tego. Same były przecież chore, tylko jedna Elżbieta nie zachorowała, a wszystkie inne dzieci też chorowały na ten dyfteryt, żeby ich nie przytłoczyć, że to starała się to jakoś przed dziećmi ukryć, ale niestety długo tego się nie dało robić i w pewnym momencie powiedziała o tym 10-letniemu Ernestowi, swojemu synkowi. On tak to przeżył, tak zaczął płakać, tak zaczął to tak okazywać, że ona w pewnym momencie nie wytrzymała. I żeby utulić ten jego żal, nie bacząc na te wszystkie polecenia lekarza, na to śmiertelne niebezpieczeństwo, pocałowała go, przytuliła. Oczywiście zachorowała na dyfteryt i parę dni później umarła w wieku 35 lat. Prawdziwa miłość, miłość agape, nie myśli o sobie. Prawdziwa miłość nie boi się konsekwencji, nie jest wyrachowana, niczego się nie lęka, nie zatrzymasz jej. Ona jest odważna, ta miłość potrafi rzucić się największy wir, największy ogień, największe niebezpieczeństwo. Słowo Boże mówi, wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Choćby nie wiem ilu strażaków lało, sikało, gasiło, nie ugaszą. Dla niektórych wystarczy, jak się tak rozkocha, to wystarczy wiadro wody na głowę wylać. I od razu mu przechodzi, że już nie kocha tej dziewczyny tak, jak myślał. A tak myślał, że on już po prostu cały płonie, a tylko trochę wody na niego wylać i on już mu się odkochało. Ale tej miłości, tej prawdziwej miłości wielkie wody nie ugaszą, strumienie jej nie zaleją. Jeśli kto chciałby oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Nie, mówimy, ła, to faktycznie o takiej miłości marzymy. Taka miłość jest godna pochwały. Taka miłość to jest to, co inspiruje. Poezja powstaje, piosenki powstają rozmaite. Ludzie odfruwają gdzieś tam w obłoki, przeżywają uniesienia rozmaite właśnie dzięki takiej miłości. Dlatego też, moi drodzy przyjaciele, kochani bracia i siostry, kocham was wszystkich i każdego z osobna, niezależnie od tego, coście o mnie nagadali, jakkolwiek o mnie myślicie sobie teraz w czasie tego kazania, mówię wam, że ja was kocham. Kocham tą miłością. Nakazuję swojej duszy, swojemu umysłowi, że mam was taką miłością miłować. I właśnie do was, kochani, się zwracam z tym apelem, z tym wezwaniem, że Bóg w swojej łasce wzbudził w nas wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiara jest wspaniałym darem Bożym, ponad wszelką wątpliwość. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nam jest to dane, że wierzymy w Niego. Ucieszmy się z tego daru wiary, z tego przywileju, że raz na zawsze otrzymaliśmy dar wiary równie wartościowej, co wiara apostołów, jak żeśmy to rozważali na początku naszego rozważania. I właśnie z tego powodu w ostatnich miesiącach poświęciliśmy 10 niedziel, aby przyjrzeć się tej sprawie, by ta wiara nie okazała się bezużyteczna w naszym życiu. żeby ta wiara skutecznie działała. I w pierwszą niedzielę mówiliśmy, że wiara jest bez uczynków martwa. I aby owocowała w naszym życiu dobrymi uczynkami, potrzebuje odpowiednich narzędzi. To jest towarzystwa tych siedmiu cech. Następną niedzielę, drugą niedzielę mówiliśmy, że trzeba się tym zająć bezzwłocznie, gorliwie, skrupulatnie, ze świadomością, że jest to bardzo poważna i wielka sprawa. W trzecią niedzielę motywowaliśmy się obietnicą nagrody, łącząc wiarę i ze sobą nawzajem siedem cech odnosimy bardzo wielką korzyść. Nie będziemy bezużyteczni, nie będziemy bezowocni, nigdy się nie potkniemy, będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Spójrzmy, jaka czeka nas nagroda. Ta nagroda jest godna tego, żeby się przejąć sprawą. I w czwartą niedzielę zajęliśmy się pierwszą cechą. Mówiliśmy, że wiarę trzeba połączyć z prawością, a jeszcze dosłownie z cnotą. I mówiliśmy o cnocie jako prawości, jako o męstwie i odwadze i o cnocie jako dzielności moralnej i etycznej. Kimś takim mamy być. Wtedy nasza wiara będzie działała jak trzeba. W niedzielę piątą mówiliśmy, że prawość trzeba połączyć z poznaniem. W niedzielę szóstą poznanie z opanowaniem. W siódmą opanowanie z wytrwałością. W ósmą wytrwałość z pobożnością. W dziewiątą niedzielę mówiliśmy, że trzeba pobożność łączyć z braterstwem. I dzisiaj mówimy o tym, że braterstwo trzeba uzupełniać miłością agapę. Cóż pozostaje mi więcej powiedzieć? Do dzieła, przyjaciele. Do dzieła. To wielka sprawa. Jeśli jej nie zlekceważymy, jeśli przejmiemy się tą nauką Słowa Bożego, nasze życie będzie kwitnąć. Marzę o tym, pragnę tego. Stoję przed wami jako człowiek, który tego potrzebuje, który ma zamiar się tym przejmować na co dzień, który postanawia, że będzie się tym przejmował. I was do tego serdecznie zachęcam, wzywam. Powstańmy do modlitwy.
Thank you.
Miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.